Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Wewnętrznie niespójna, niekonsekwentna, wychodząca poza zakres traktatów Unii sprowadza się do obrony patologii w polskim sądownictwie. Tak minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ocenił opinię rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii, między innymi w sprawie niezależności KRS-u. Rzecznik generalny uznał, że sposób powoływania członków KRS-u przez Sejm ujawnia nieprawidłowości, które mogą zagrozić jej niezależności od organów ustawodawczych i wykonawczych. Ponadto rzecznik ocenił, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów niezawisłości sędziowskiej ustanowionych prawem Unii. To jest opinia, z którą się w sposób fundamentalny nie możemy zgodzić, podkreślił minister Zbigniew Ziobro. Wskazał przy tym między innymi na nierówne traktowanie państw i obywateli Unii Europejskiej.
No bo jeżeli obywatele państwa, tak, największe państwo Unii Europejskiej są Niemcy, mogą w procesie wyborczym, w demokratycznych mechanizmach mieć wpływ na wybór sędziów Sądu Najwyższego w Niemczech poprzez to, że ich reprezentanci później wybierają tych bezpośrednio sędziów, a minister sprawiedliwości niemiecki, tak jak ja, decydowałbym, kto jest sędzią Sądu Najwyższego, tak jest w Niemczech. A w Polsce pan rzecznik odmawia prawa polskim obywatelom mieć choćby pośredni wpływ taki, że parlament przez nich wybrany, wyłoniony demokratycznie, jedną decyzją wybiera sędziów do Rady Sądownictwa, którzy mają później samodzielnie, niezależną pozycję decydować o tym, kto będzie sędzią. Sędziom nie wolno decydować wybrany przez parlament, a tam politykom wolno decydować. Więc pytanie jest o równość państw, ale przede wszystkim równość obywateli.
A w związku z opinią rzecznika TSUE, politycy PoKo uważają, że Zbigniew Ziobro powinien podać się do dymisji. Warto zauważyć, że opinia rzecznika Unijnego Trybunału jest wstępem do wyroku w sprawie. Trybunał zazwyczaj się z nią zgadza, ale może też wydać zupełnie inny wyrok. Przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT stanął w czwartek Bartłomiej Sienkiewicz, szef MSW w rządzie PO-PSL. Obradom komisji przysłuchiwała się redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Świadek zeznawał jako były szef MSW. Sienkiewicz miał także nadzór nad działaniami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, CBA oraz Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego. Według szacunków w latach 2007-2015 Skarb Państwa z tytułu luki VAT stracił około 250 miliardów złotych. Jednak zdaniem byłego szefa MSW państwo działało dobrze. Świadek przekonywał, że jego rząd podjął walkę z mafią VAT, jak tylko problem się pojawił. Według niego przełomem był rok 2012. Sienkiewicz zeznał, że dzięki podjętym działaniom w roku 2015 zatrzymano dynamikę luki VAT. Szef komisji poseł Marcin Horała zaznacza, że w państwie PO-PSL służby nie działały dobrze.
W Polsce w latach 2007-2015 to zjawisko kilkukrotnie się zwiększyło. Luka VAT, czyli różnica między tym, co powinno wpłynąć do budżetu, a wpłynęło w rzeczywistości, wzrosła z około 8 do 25-27%, a więc czterokrotnie. Po roku 2015 znów prawie trzykrotnie już udało się ją ograniczyć. Teraz szacunki mówią o między 7 a 12%. Czyli nie sam fakt, że jakieś oszustwa występują, bo jakieś występują zawsze i wszędzie. Problem jest taki, że w tych latach badanych przez komisję w Polsce były takie cieplarniane warunki dla tego rodzaju działalności i w związku z tym jej skala i również skala tego, na ile Polacy byli okradani, kilkukrotnie wzrosła.
Terminy przesłuchań przed komisją zaplanowano do końca lipca. W sierpniu ma zostać sporządzony projekt raportu oraz jego prezentacja. Na początek września planowane jest przyjęcie ostatecznej formy dokumentu przez członków komisji. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Nauka ma być przyczółkiem rozwoju gospodarki, powiedział w Szczecinie premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu wziął udział w uroczystym posiedzeniu Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Tam podpisał uchwałę Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu dla uczelni. Podczas obrad minister zdrowia i rektor Szczecińskiego Uniwersytetu złożyli też podpis pod umową na rozbudowę placówki. Jej wartość to 593 miliony złotych. Część z tych środków trafi m.in. na modernizację samodzielnego publicznego szpitala klinicznego numer 1 w Szczecinie. Premier Mateusz Morawiecki, zabierając głos, podkreślił, że inwestowanie w służbę zdrowia i naukę jest najlepszą inwestycją na przyszłość.
Chcemy, żeby tutaj, gdzie nam losy historii pozwoliły z powrotem istnieć, żyć, pracować, mieszkać, żeby Polska rozwijała się, była jak najsilniejsza. Tu właśnie na tych północno-zachodnich rubieżach Rzeczypospolitej. Żeby tak było, to potrzebne są warunki pod tytułem środki finansowe i wola polityczna. Tu ma być mają istnieć najnowocześniejsze jednostki badawcze, a więc inwestowanie w służbę zdrowia, inwestowanie w naukę jest dla nas też najlepszą inwestycją na przyszłość.
W ramach inwestycji na Szczecińskim Uniwersytecie powstanie m.in. budynek kliniczno-dydaktyczno-badawczy. W planach jest też utworzenie ośrodka radioterapii. Środki na inwestycje prawie w całości pochodzą z budżetu państwa. Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane do 2025 roku. Prezydent Andrzej Duda powołał w czwartek 5 nowych członków Rady Dialogu Społecznego. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Nominacje otrzymali minister rodziny Bożena Borys-Szopa, szefowa MSWiA Elżbieta Witek, minister finansów Marian Banaś, szef resortu edukacji Dariusz Piątkowski, a także Jan Przywoźny z Forum Związków Zawodowych. Podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że Rada podejmuje najtrudniejsze działania, aby sprostać wymogom obywateli.
Wszystko to czynimy po to, żeby Polska mogła się lepiej rozwijać. Wszystko czynimy to po to, aby też Polakom, naszemu społeczeństwu lepiej się żyło. Aby wszystkie elementy funkcjonowania naszego państwa były wyważone i zrównoważone. Aby zrównoważyć sprawy pracowników i pracodawców. Aby zrównoważyć sprawy przedsiębiorców i konsumentów. Aby zrównoważyć to wszystko, co funkcjonuje na naszym rynku, ale nie tylko gospodarczym, ale także tym rynku społecznym. Sprawy społeczne wszystkich grup zawodowych i wszystkich warstw naszego społeczeństwa. Takie jest zadanie Rady, ale najważniejszym elementem Rady, jak sama jej nazwa wskazuje, jest dialog. Jest to, aby rozmawiać. Problemów trudnych, bardzo trudnych do załatwienia jest co niemiara.
Rada Dialogu Społecznego została powołana na mocy ustawy z 2015 roku. Zastąpiła Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. W skład Rady wchodzą przedstawiciele rządu, związków zawodowych i organizacji pracodawców. Funkcje przewodniczącego pełnią rotacyjnie przez rok przedstawiciele każdej ze stron. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piątkowski zaproponował związkowcom powrót do rozmów w ramach zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Propozycja padła na spotkaniu ministra z przedstawicielami Oświatowej Solidarności w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie. Według szefa resortu kolejne rozmowy w ramach tego zespołu miałyby rozpocząć się w drugiej części wakacji i dotyczyć m.in. wynagrodzenia nauczycieli, awansu oraz oceny pracy. W zespole obok przedstawicieli rządu miałyby wziąć udział związki zawodowe i korporacje samorządowe. Szef Oświatowej Solidarności Ryszard Proksa nie ukrywał zadowolenia po spotkaniu. Powiedział, że wdrażane będą kolejne zapisy kwietniowego porozumienia z rządem.
Wyrażamy zadowolenie, ponieważ 5-6 punktów praktycznie już zostało zrealizowane i będą już funkcjonować od 1 września. I też dzisiaj ustaliliśmy, że właśnie w połowie sierpnia spotka się zespół, który jest niejako naszym 6 punktem porozumienia, który będzie rozmawiał o nowym systemie wynagradzania, o nowym systemie finansowania też oświaty, no i o nowej pragmatyce zawodowej.
A na piątek zaplanowano kolejne spotkania ministra edukacji, tym razem z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych. Plusbusy jeżdżą po całej Polsce. W ramach akcji udzielane są informacje dotyczące rozszerzenia programu Rodzina 500+. Od 1 lipca rządowe świadczenie w kwocie 500 zł bez kryteriów dochodowych obejmie każde dziecko do 18 roku życia. Przedstawiciele resortu rodziny apelują do rodziców, by nie zwlekali ze złożeniem wniosku. Od najbliższego poniedziałku można to zrobić przez internet, a od 1 sierpnia złożyć dokument w wersji papierowej w urzędzie. Wniosek to tylko dwie strony, jest prosty i przejrzysty. Jeśli rodzic, opiekun złoży dokument online w lipcu, to jest duża szansa, że i w lipcu otrzyma pieniądze, powiedział w Polskim Punkcie Widzenia w telewizji Trwam wiceszef Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed.
Przez platformy bankowe, to jest ten najgłówniejszy kanał, przez platformę ZUS-owską i przez program Empatia, platformę Empatia, która jest z naszego ministerstwa. Od 1 lipca te wnioski są dwukartkowe, dosyć proste, jeśli chodzi o obsługę. I w tych samych miejscach od 1 sierpnia, co do tej pory program jest realizowany, można będzie składać drogą papierową. Nie będzie już wydawana decyzja administracyjna, tylko będzie informacja, czyli jeżeli ktoś złoży elektronicznie wniosek, to zostanie powiadomione, że to świadczenie mu zostało przyznane. Jeżeli ktoś będzie chciał drogą papierową, no to musi się do urzędu gminy. Oczywiście to jest MOPS czy GOPS, który tymi świadczeniami się zajmuje.
Gdy wniosek zostanie złożony w okresie lipiec-wrzesień, świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca bieżącego roku. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 dniu września, wyrównania za lipiec i sierpień nie będzie. Po rozszerzeniu programu skorzysta z niego 6 800 000 dzieci. Po zmianach w 2019 roku na program trzeba będzie przeznaczyć około 31 miliardów złotych, a w 2020 roku blisko 41 miliardów złotych. Obecność wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce to osiągnięcie, które wpływa na bezpieczeństwo nie tylko Polski, ale całej wschodniej flanki, powiedział szef MON-u Mariusz Błaszczak. W Brukseli zakończyło się w czwartek dwudniowe posiedzenie ministrów obrony państw NATO. Polskę reprezentował minister Mariusz Błaszczak. Szef resortu siłowego podczas spotkania mówił m.in. o umowie między Polską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie trwałej obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. Umowę pozytywnie oceniają wszyscy członkowie sojuszu, zapewnił minister Mariusz Błaszczak.
Reakcje są pozytywne, dlatego że obecność wojsk Stanów Zjednoczonych wzmacnia NATO, obecność w Europie, na wschodniej flance, a więc odstrasza ewentualnego przeciwnika. W ten sposób zapewniamy bezpieczeństwo Polsce, zapewniamy bezpieczeństwo państwom wschodniej flanki NATO i całemu sojuszowi.
Minister obrony zwrócił też uwagę na fakt, że Polska wydaje 2% PKB na obronność. Przypomniał, że nasz rząd chce pozyskać nowoczesne samoloty F-35. Wraz z tym samolotem do Wojska Polskiego trafi najnowocześniejsza technologia, dodał. Francuscy politycy teraz przestrzegają przed islamizacją, choć od lat próbują muzułmanów adaptować wśród obywateli. Ocenił dr Jakub Koper. Dzieje się to, jak wskazał, pod hasłem otwartości francuskiego społeczeństwa. Politolog odniósł się do raportu ogłoszonego przez Parlament Francji. Zawiera on ostrzeżenia przed islamskimi radykałami, m.in. wśród pracowników transportu publicznego, więziennictwa czy oświaty. Autorzy raportu podali przykład radykalizacji wśród strażników w więzieniu. Jeden z nich modlił się wraz z uwięzionym islamistą. Według raportu nikt się nie zajmuje sprawą zradykalizowanych kobiet. W dokumencie zwrócono uwagę na brak czujności przy zatrudnianiu pracowników paryskiego transportu publicznego. Ostrzeżenia francuskiego parlamentu brzmią dziwnie względem polityki tamtejszych władz, ocenił dr Jakub Koper.
Jednak chodzi o bezpieczeństwo Francuzów, a mówiąc szerzej, o bezpieczeństwo Europejczyków. No i tutaj mamy do czynienia z tym, z czymś takim, że na pierwszy taki słuch, no mamy takie wrażenie, że no jak to Francja przestrzega przed islamizacją, skoro przecież tak próbuje adaptować ciągle wyznawców muzułmańskich religii do swojego społeczeństwa, do bardzo otwartego społeczeństwa. No coś tu nie gra. No jednak pewien poziom został przekroczony, czy to jakichś ataków terrorystycznych, których mamy do czynienia od kilkunastu lat we Francji też szczególnie, czy po prostu z życiem takim normalnym, społecznym. No, wydaje się ono chyba dość już uciążliwe dla Francuzów.
Autorzy raportu, dwaj francuscy deputowani, zalecają częstsze i bardziej systematyczne kontrole administracyjne, zarówno przy zatrudnianiu, jak i wobec już zatrudnionych pracowników. Dziennikarze komentujący raport liczą, że spowoduje on wstrząs w społeczeństwie i zmusi w końcu prezydenta do zmiany polityki. W stolicy Tunezji, Tunisie, doszło w czwartek do dwóch samobójczych zamachów terrorystycznych. W jednym z nich zginął policjant, a kilka osób zostało rannych, poinformowały władze tego kraju. Polskie MSZ nie ma informacji, by wśród poszkodowanych byli nasi rodacy. Pierwszy zamach miał miejsce w centrum stolicy Tunezji, nieopodal ambasady Francji. Drugi zamachowiec wysadził się w powietrze w pobliżu komisariatu policji. Dotychczas nie udało się ustalić, kto stoi za atakami. Władze apelują o spokój. Do zamachów doszło w szczycie sezonu turystycznego. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.